Można zacząć Ewangelii Jana szukać powoli. Kiedy myślimy o tym, co jest napisane na temat okoliczności narodzenia Jezusa Chrystusa, to trudno się czasami oprzeć takiemu wrażeniu, ja przynajmniej miałem tak ostatnio, kiedy czytałem, że mamy do czynienia z niesamowitym, trudno to jakoś nawet nazwać tak jakoś po ludzku, tak? takim dysonansem. Z jednej strony to było wydarzenie, które było niesamowicie wcześnie zapowiedziane. Tak? Od wieków ludzie oczekiwali na to wydarzenie. Było opisane, oczywiście nie mieliśmy wszystkich szczegółów, czyli prorocy, ludzie żyjący w czasach Starego Testamentu nie mieli wszystkich szczegółów, ale mieli bardzo dużo informacji. Kiedy tak się zbierze te wszystkie informacje ze Starego Testamentu, które mówiły o przyjściu Chrystusa, o przyjściu Mesjasza, to było tego jednak całkiem sporo. Ludzie badali te księgi, studiowali te księgi, dowiadywali się o tym. Niektórzy czekali na to przez całe swoje życie. Więc było to zapowiedziane już od wieków. Po drugie, było to ogłoszone tuż przed, czy w trakcie, tak? Czytamy o tych aniołach, czytamy o tych mędrcach. Innymi słowy, wszystko było powiedziane, wszystko było zapowiedziane, wszystko było ogłoszone. I ludzie mieli dostęp do faktów. Bóg tak jakby zapewnił pełną informację na temat tego, kto przychodzi, po co przychodzi, dlaczego przychodzi, że to ten, co był zapowiadany, że miał przyjść. Wszystko było wiadomo. A z drugiej strony, patrząc na życie Jezusa Chrystusa, praktycznie już od momentu narodzenia, do większości ludzi to w ogóle nie docierało. Nie wiem, no w dzisiejszych czasach mamy zupełnie inny system mediów, tak? Dzisiaj zupełnie inaczej wiadomości się rozchodzą. Ale na tamte czasy naprawdę Bóg uczynił, można powiedzieć, wszystko, łącznie z efektami wizualnymi, tak? Na niebie i na ziemi, co było konieczne, żeby ludzie wiedzieli, o co chodzi. A jednak do ludzi to i tak nie dotarło. Nie do wszystkich. Byli tacy, którzy czekali, zobaczyli i zrozumieli. Tak? Tak jak Anna, tak jak Symeon, o których mamy wspomniane w Ewangelii Łukasza. Natomiast dla większości ludzi po prostu to było tak jakby dwa równoległe światy. Tu wszystko ogłoszone, wszystko powiedziane, wskazane palcem, gwiazdą, tak? To tu. A i tak nie dotarło do ludzi, o co tak naprawdę Bogu chodzi. Potem Pan Jezus się pojawia w swojej służbie, zaczyna robić rzeczy niezwykłe i nadal mamy to samo. I to nam pokazuje pewną bardzo ważną prawdę, którą zaraz chciałbym, żebyśmy zobaczyli w Ewangelii Jana, w fragmencie, który co prawda bezpośrednio nie dotyczy narodzenia Jezusa Chrystusa, ale wiąże się z narodzeniem Jezusa Chrystusa. Ewangelia Jana, 7 rozdział. Myślę, że już księgę znaleźliście, teraz wystarczy do 7 policzyć. Ewangelia Jana, 7 rozdział, od 37 wiersza. Będziemy czytali. Ewangelia Jana, 7 rozdział, od 37 wiersza. A w ostatnim wielkim dniu święta stanął Jezus i głośno zawołał: jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. A to mówił o Duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w Niego uwierzyli. Albowiem Duch Święty nie był jeszcze dany, gdyż Jezus nie był jeszcze uwielbiony. Wtedy niektórzy z ludu, usłyszawszy te słowa, rzekli: to jest naprawdę prorok. Inni mówili: to jest Chrystus. A jeszcze inni mówili: czy z Galilei przyjdzie Chrystus? Czy Pismo nie mówi, że Chrystus przyjdzie z rodu Dawida i z Betlejemu, miejscowości, gdzie mieszkał Dawid? Powstał więc z powodu niego rozdźwięk, rozłam między ludem. Niektórzy z nich chcieli go pojmać, lecz nikt nie podniósł na niego ręki. Przyszli tedy słudzy do arcykapłanów i faryzeuszów, którzy ich zapytali, dlaczego nie przyprowadziliście go? Słudzy odpowiedzieli, nigdy jeszcze człowiek tak nie przemawiał, jak ten człowiek mówi. Wtedy odpowiedzieli im faryzeusze, czy i wy daliście się zwieść? Czy kto z przełożonych lub z faryzeuszów uwierzył w niego? Tylko ten motłoch, który nie zna zakonu, jest przeklęty. Rzekł do nich Nikodem, ten, który przyszedł przedtem do niego, jeden z ich grona. Czyż zakon nasz sądzi człowieka, jeśli go wpierw nie przesłucha i nie zbada, co czyni? Odpowiadając mu, rzekli, czy i ty jesteś z Galilei? Zbadaj pisma i dowiedz się, że prorok nie z Galilei się wywodzi. I potem 8 rozdział od 12 wiersza. A Jezus znowu przemówił do nich tymi słowy. Ja jestem światłością świata, kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość żywota. Rzekli wtedy do niego faryzeusze, ty sam o sobie świadczysz, świadectwo twoje nie jest prawdziwe. Odpowiedział Jezus i rzekł im, chociaż ja sam świadczę o sobie, świadectwo moje jest prawdziwe, bo wiem skąd przybyłem i dokąd idę. Lecz wy nie wiecie skąd przychodzę i dokąd idę. Wy sądzicie według ciała i ja nikogo nie sądzę. A jeśli już sądzę, to sąd mój jest prawdziwy, bo nie jestem sam, lecz jestem ja i ten, który mnie posłał. A przecież w zakonie waszym jest napisane, że świadectwo dwóch ludzi jest wiarygodne. Ja świadczę o sobie, a także ojciec, który mnie posłał, świadczy o mnie. Wtedy mu rzekli, gdzie jest ojciec twój? Jezus odpowiedział, nie znacie ani mnie, ani ojca mojego. Gdybyście mnie znali, znalibyście też ojca mego. Te słowa wypowiedział, gdy nauczał przy skarbcu w świątyni, a nikt go nie pojmał, bo jeszcze nie nadeszła jego godzina. Chciałbym, żebyśmy szczególnie zwrócili uwagę na to, co ci ludzie mówili, kiedy wypowiadali się na temat Jezusa w tym fragmencie. Tak? Przeczytajmy jeszcze raz z 7 rozdziału 41 i 42 wiersz. Inni mówili, to jest Chrystus, a jeszcze inni mówili, czy z Galilei przyjdzie Chrystus? Czy Pismo nie mówi, że Chrystus przyjdzie z rodu Dawida i z Betlejemu miejscowości, gdzie mieszkał Dawid? I potem 52 wiersz, gdzie jest podobna myśl wyrażona. Odpowiadając mu, rzekli, czy i ty jesteś z Galilei? Zbadaj pisma i dowiedz się, że prorok nie z Galilei się wywodzi. Jest coś niezwykłego w tych wierszach, prawda? Dlatego, że z jednej strony mówią one, iż ludzie, którzy się tu wypowiadali, czy którzy komentowali tą sytuację, znali pisma, znali fakty. Z drugiej strony byli bardzo daleko od prawdy. I to jest ten właśnie niesamowity dysonans, który widzimy począwszy od okoliczności narodzenia się Jezusa Chrystusa. Można znać fakty, można znać święte fakty, tak? Boże fakty. Można znać pisma, a nie znać prawdy. Ci ludzie znali pisma, ale nie znali prawdy. To, co mówili, było oczywiste. No, z ich punktu widzenia to było sensowne. Tak? Jezus z Nazaretu, Nazaret w Galilei. No to gdzie? Przecież pismo nie mówi o Galilei. Tak? I to jeszcze Galilea, Nazaret. Generalnie to były rejony, które tacy trochę bardziej wierzący Żydzi, tak, mieli w pogardzie. Pogardzano tymi terenami, tam było dużo pogan, coś taka mieszanina tam była. Pamiętacie Natanaela, zaraz będziemy o nim mówić, który powiedział, czy z Nazaretu może być coś dobrego? Tak? Także takie tereny, dla nich to było oczywiste, że ktoś, kto jest stamtąd, Jezus z Nazaretu, to nie może być Chrystus. Tak? Czy prorok z Galilei się wywodzi? Przecież cytowali tutaj pismo, 42 wiersz. Czy pismo nie mówi, że Chrystus przyjdzie z rodu Dawida i z Betlejemu? Dzisiaj każde dziecko wie, że Pan Jezus się narodził w Betlejemie, prawda? A ci głupi ludzie tam żyli w tych samych czasach i nie wiedzieli, tak? Znali pisma, ale nie znali prawdy. Znali fakty, chociaż nie wszystkie w tym przypadku, ale nie znali prawdy. I to nam pokazuje naszą ułomność jako ludzi. Żebyśmy poznali fakty, żebyśmy poznali prawdę, nie wystarczy nam poznać fakty. Co gorsza dla nas, nie wystarczy nam znać Pismo. Możemy znać fakty, które pochodzą od Boga. Możemy znać Pismo od lewa do prawa, ale nadal nie znać prawdy. To brzmi trochę może okrutnie, tak? Bo generalnie my jako ludzie wierzący mówimy, że no tu jest prawda, jak będziesz znał Biblię, to poznasz prawdę i to jest prawda. Ale nie wystarczy znać Pisma, żeby poznać prawdę. Ci ludzie znali Pisma. To byli faryzeusze. To było ich główne zadanie. Oni siedzieli i studiowali Pismo. Oni cały czas poznawali Pisma. A kiedy przyszło do Pana Jezusa, okazało się, że znają Pisma, a nie znają prawdy. Więc co można zrobić? Tak? Jak człowiek powinien postępować? Jakie podejście człowiek powinien mieć, żeby nie tylko znać Pisma, nie tylko znać Boże, święte fakty, ale znać też prawdę? I widzimy w naszym życiu i widzimy w przypadku życia Jezusa, że to się odnosi zarówno do relacji naszej z Bogiem, jak i też do relacji między nami, do relacji między ludźmi. Znajomość Pism, znajomość Bożych zasad nie oznacza automatycznie tego, że znamy prawdę. Trzeba czegoś więcej. Cóż, przede wszystkim to, co jest może dość oczywiste, ale nie zawsze jest takie oczywiste, jak widać z tego fragmentu. Żeby poznać prawdę, trzeba chcieć ją poznać. Trzeba mieć chęć poznania prawdy. Często ludzie nie poznają prawdy, bo po prostu nie chcą jej poznać. Bardzo często to widzimy w przypadku zwiastowania Ewangelii. Tak? Głosimy komuś Ewangelię, ktoś wyraża jakieś zainteresowanie, nawet na początku, a w końcu orientuje się, że to nie idzie w dobrym kierunku, tak? Bo ja wyglądam coraz gorzej, bo moje życie wygląda coraz gorzej w świetle tego, co ty mi mówisz o Bogu. Jak zacznę dalej słuchać, jak zacznę dalej się wgłębiać, to lepiej nie będzie. Tak? Coś mi mówi, że to po prostu jest równia pochyła zaczyna być. Więc mówią nie, tak? Nie chcę więcej słuchać, nie chcę więcej czytać. Innymi słowy, ja nie chcę poznać prawdy. W tym przypadku faktów z Pisma Świętego, ale ludzie czasami po prostu nie chcą poznać prawdy. Wolą siedzieć w nieświadomości. Biblia pokazuje, że jeżeli chcesz znać prawdę, musisz chcieć ją poznać najpierw. Mamy bardzo dobry przykład w osobie wspomnianego tutaj przeze mnie Natanaela, tak? Niedaleko w pierwszym rozdziale Ewangelii Jana. Otwórzmy ten fragment. Ewangelia Jana, pierwszy rozdział. Czytamy tutaj o tym, jak Pan Jezus powoływał pierwszych uczniów. I od 44 wiersza czytamy takie słowa. Ewangelia Jana 1,44. A Filip był z Betsajdy, miasta Andrzeja i Piotra. Filip spotkał Natanaela i rzekł do niego: znaleźliśmy tego, o którym pisał w zakonie Mojżesz, a także prorocy, Jezusa, syna Józefa z Nazaretu. Wtedy Natanael rzekł do niego: czy z Nazaretu może być coś dobrego? Filip na to: pójdź i zobacz. A gdy Jezus ujrzał Natanaela idącego do niego, rzekł o nim: oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma fałszu. Rzecze mu Natanael: skąd mnie znasz? Odpowiedział mu Jezus i rzekł: zanim cię zawołał Filip, widziałem cię, gdy byłeś pod drzewem figowym. Odpowiedział mu Natanael: mistrzu, ty jesteś Synem Bożym, ty jesteś Królem Izraela. A Jezus odpowiadając rzekł do niego: czy dlatego wierzysz, że powiedziałem ci, iż cię widziałem pod figowym drzewem? Ujrzysz większe rzeczy niż to. Powiedział też do niego: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, ujrzycie niebo otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego. To był człowiek, który, kiedy przyszedł do niego Filip, miał takie samo, pierwsza reakcja była taka jak tych ludzi, tak? W czasie tego święta, o którym czytaliśmy. Z Nazaretu? No, bo jak Jezus z Nazaretu, to co dobrego może być z Nazaretu? Tak, mówi to. Mojżesz w zakonie pisał, ale nie o takich pisał. Nie o tych tam z góry, z północy, tak? Tu, z Betlejemu. Ale Filip powiedział, pójdź i zobacz. I co zrobił Natanael? Wstał, poszedł i zobaczył. I wystarczyło parę chwil z Jezusem. Człowiek, który miał otwarte serce, który miał chęć poznania prawdy, sam Pan Jezus wystawia o nim świadectwo, tak? Oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma fałszu. I znając Pana Jezusa, raczej nie chciał się przypodobać Natanaelowi, tak? Raczej nie była to pusta mowa. Raczej naprawdę to był szczery Izraelita, w którym nie było fałszu. Miał otwarte serce. Pierwsza wiadomość, która do niego dotarła o Jezusie, absolutnie nie była zachęcająca. Ale wstał, poszedł i zobaczył. I przekonał się. Podobną postacią był Nikodem, o którym czytaliśmy tutaj w tym fragmencie. Jak wrócimy do 7 rozdziału Ewangelii Jana, to no, przy tym całym zamieszaniu, które tutaj wynikło z osobą Jezusa, od 50 wiersza czytaliśmy takie słowa, przeczytamy je jeszcze raz. Rzekł do nich Nikodem, ten, który przyszedł przedtem do niego, jeden z ich grona. Czyż zakon nasz sądzi człowieka, jeżeli go wpierw nie przesłucha i nie zbada, co czyni? Nikodem mówi, chwileczkę, mówi tak. Zobaczmy, zbadajmy, dowiedzmy się czegoś o tym człowieku. I z tego, co wiemy o Nikodemie z 3 rozdziału Ewangelii Jana, widać, że on sam zbadał. Bo kiedy przychodzi do Jezusa w nocy, tak? 3 rozdział nam mówi o tym, że on przyszedł w nocy do Jezusa, 2 wiersz, i rzekł mu, mistrzu, wiemy, że przyszedłeś od Boga jako nauczyciel. Nikt bowiem takich cudów czynić by nie mógł, jakie ty czynisz, jeśli by Bóg z nim nie był. On mówi, wiemy, tak? Nikodem to zbadał. Znowu, on był faryzeuszem. To nie był człowiek, który, prawda, szedł ulicą, jakiś, nic nie ujmując mieszkańcom wsi, ale jak to się mówi, taki, prawda, chłopek roztropek, tak, który pierwszy raz w życiu do Jerozolimy przybył i zobaczył coś niezwykłego i o, cuda. Nie, to był faryzeusz. On wiedział, czego szukać. On wiedział, co badać. On wiedział, jak w świetle Pisma sprawdzać to, co widział. I on tutaj mówi, wiemy, że przyszedłeś od Boga jako nauczyciel. Bo on zbadał, on zobaczył i z Ewangelii Jana przynajmniej wynika, że był aż do końca służby Jezusa Chrystusa, kiedy Pan tej ziemskiej służby, tak? Kiedy Pan Jezus został ukrzyżowany, zmarł na krzyżu, to Nikodem był jednym z tych, który przyszedł i pogrzebał ciało Jezusa Chrystusa. To był człowiek, który chciał dowiedzieć się prawdy. On przyszedł do Jezusa, on się pytał Jezusa, nie wiemy, co było w jego sercu, ale chciał dowiedzieć się prawdy i z faktów, które wiemy, wynika, że on się dowiedział prawdy. Że on wiedział, że to nie jest zwykły człowiek. Ponieważ był faryzeuszem, no to tutaj był w tym gronie i próbował to jakoś tonować, tak? Natomiast, no, różnie to wyglądało, natomiast nie był jak ci inni. Faryzeusze nie chcieli się tak naprawdę dowiedzieć prawdy. Oni nie chcieli zadać sobie trudu, żeby zbadać, skąd jest Pan Jezus. Może niektórzy z nich nawet wiedzieli, może specjalnie tłumili tą prawdę, tak? Na rękę im było to, że tłum nie chce przyjąć Jezusa i mogli sami wskazać, tak? Że on jest z Galilei jakiś. Ale ewidentnie głosili to samo, co mówił ten lud. Bo to, co czytamy w 41, 42 wierszu, dotyczy ludzi, którzy słuchali tam. Ale to, co mówi 52 wiersz, dotyczy faryzeuszy. Oni mówili, zbadaj Pisma, dowiedz się, że prorok nie z Galilei się wywodzi. Nie chcieli poznać prawdy. Tak? I często to jest pierwsza rzecz, która blokuje ludzi przed poznaniem prawdy. Mają część faktów, mają część jakichś informacji i już, to im wystarcza. Bo albo to jest dla nich wygodne, albo po prostu są leniwi, albo po prostu mają jakieś swoje pomysły i nie chcą tak naprawdę znać prawdy. Zamiast się wgłębić w temat, zamiast zbadać, o co chodzi, zamiast dowiedzieć się, nie. Ale pierwsza rzecz, która jest potrzebna, żeby poznać prawdę, nawet jeżeli jesteś świetnym faryzeuszem i znasz pisma od podszewki, musisz chcieć poznać prawdę. Przypominam, nie wystarczy znać pismo. Trzeba znać prawdę. Druga rzecz, którą widzimy tutaj w tym fragmencie, żeby poznać prawdę, to oprócz tych faktów, które znamy, oprócz pisma, trzeba uwierzyć w świadectwo. Tutaj Pan Jezus parę razy mówi na ten temat. 38 wiersz, tak? Czytaliśmy z 7 rozdziału. Kto wierzy we mnie, jak powiada pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. Pan Jezus mówi o tym wielokrotnie, że trzeba we mnie uwierzyć. Dalej w 8 rozdziale od 12 wiersza Pan Jezus mówi, ja jestem światłością świata. Od 14 wiersza, chociaż ja sam świadczę o sobie, świadectwo moje jest prawdziwe, bo wiem skąd przybyłem i dokąd idę, lecz wy nie wiecie skąd przychodzę i dokąd idę. Faryzeusze nie wiedzieli nawet na ziemi skąd on przychodzi, a co dopiero w duchowym wymiarze. Pan Jezus mówi, ja składam świadectwo. Musicie uwierzyć w moje świadectwo, w to, co ja czynię. W jaki sposób Pan Jezus składał świadectwo, w jaki sposób Bóg potwierdzał świadectwo Pana Jezusa? No, znowu, Ewangelia Jana nam to bardzo ładnie pokazuje, na przykład w 3 rozdziale, to, co już czytaliśmy, ten wiersz z rozmowy z Nikodema, z Jezusem, w 2 wierszu Nikodem mówi, wiemy, że przyszedłeś od Boga jako nauczyciel, nikt bowiem takich cudów czynić by nie mógł, jakie ty czynisz, jeśli by Bóg z nim nie był. Podobnie wyraża się w 9 rozdziale człowiek, który został uzdrowiony jako niewidomy. I kiedy został skonfrontowany z faryzeuszami też, oczywiście znowu zamieszanie z tego wynikło całe, i ten człowiek mówi od 30 wiersza, w 9 rozdział Ewangelii Jana, odpowiadając ów człowiek rzekł do nich, to dziwna rzecz, że nie wiecie skąd on jest, a przecież otworzył oczy moje. Wiemy, że Bóg grzeszników nie wysłuchuje, ale tego, kto jest bogobojny, pełni wolę jego, wysłuchuje. Odkąd świat światem, nie słyszano, żeby ktoś otworzył oczy ślepo narodzonego. Gdyby ten nie był od Boga, nie mógłby nic uczynić. Tak? I mamy to kilkukrotnie podkreślone w Nowym Testamencie. Pan Jezus sam o tym mówił, że dzieła, które czynię, świadczą o mnie. Bóg potwierdzał przez cuda, które czynił Jezus, to, kim on był. Pan Jezus sam wyraźnie sugerował ludziom, że o to chodzi. Sugerował, wprost mówił. Tak? Kiedy się modlił, czasami przed dokonaniem cudu, mówił wyraźnie. Ojcze, ja wiem, że ty mnie wysłuchasz, bo ty zawsze mnie wysłuchujesz, ale mówię to, żeby ludzie widzieli, że mnie wysłuchujesz, tak? Że ja czynię to, co ty, Bóg, chcesz. Świadectwo Pana Jezusa było bardzo, bardzo mocne. Ale niektórzy ludzie wybierali po prostu bardzo, bardzo takie podejście znowu na zasadzie my nie chcemy i już. Ten człowiek przyszedł, ślepo narodzony, namacalny dowód. Tak? To go wypędzili, wyrzucili, powiedzieli, ty się w grzechach narodziłeś, ty nas będziesz uczył. Absolutnie. No póki się dało, to kombinowali, tak? Rodziców, a może to nie toś, może to on oszukuje. No rodzice, tak? No, ślepy się urodził. No jak teraz, nie wiemy, ale był ślepy, nie jest ślepy. Tak? Po prostu próbowali podważyć nie wiadomo jak. Zresztą dalej się to przeniosło potem na działalność apostołów. Tak? Ale czasami w końcu dochodziło do sytuacji, kiedy sami przyznawali, że ludzie dokonali oczywistego cudu. Pan Jezus wskrzesił Łazarza. No nie dało się temu zaprzeczyć. No można było próbować zabić Łazarza jeszcze, tak? To zawsze ostateczność. Zabijemy, zakupiemy, z czasem ludzie zapomną. No ale w przypadku Pana Jezusa też tak myśleli. No niestety się nie udało. Znaczy na szczęście się nie udało, dla nich niestety nie zadziałało. Po prostu świadectwo Jezusa Chrystusa było namacalne, nie do obalenia. Świadectwo potwierdzało prawdę, w którą oni po prostu nie chcieli uwierzyć. Oczywiście trzeba zaznaczyć, że prawdziwe świadectwo zawsze potwierdza to, co mówi Pismo. Tutaj, żeby była jasność, tak? Nie może być sytuacji, że Pismo coś mówi, a świadectwo tego Pisma, świadectwo nie potwierdza tego Pisma i wierzymy w świadectwo, a nie wierzymy w to, co mówi Pismo. Bóg nigdy do takiej sytuacji nie dopuszcza. Gdyby Pan Jezus rzeczywiście narodził się w Nazarecie i pochodził z zupełnie innego rodu niż Dawid, to choćby nie wiadomo, co robił, to świadectwo Pisma zawsze miałoby priorytet. I wtedy ci ludzie mieliby rację. Tak? By powiedzieli, no chwila, moment. Ale Stary Testament wyraźnie mówi, że miał się narodzić w Betlejemie, miał pochodzić z rodu Dawida, a ten Jezus, nie dość, że narodził się w Nazarecie, jest z rodu zupełnie innego, z innego plemienia, koniec, kropka. Tak? Choćby nie wiadomo, jakich cudów dokonywał, nie wiadomo, co robił, to, co robi, nie zgadza się, jego pochodzenie nie zgadza się z tym, co wyraźnie mówi Pismo, więc je odrzucamy. Także tutaj zawsze musimy pamiętać, że Pismo ma najwyższy priorytet dla nas. Jeżeli Pismo coś wyraźnie mówi, sprawa jest zapieczętowana. Prawdziwe świadectwo zawsze potwierdza to, co mówi Pismo. Ale jest coś takiego jak świadectwo. Jest coś takiego jak świadectwo, które potwierdza słowa Biblii. Przecież całe życie Pana Jezusa na ziemi na tym polegało, tak? Przecież mógł po prostu przyjść, nagle pojawić się, powiedzieć, ja jestem Mesjaszem, umrzeć za nasze grzechy i już. Czy to by zmieniło fakt, że jest Mesjaszem? Nie. Ale spędził ten czas na ziemi między innymi dlatego, żeby pokazać wszystkim, że on jest tym Mesjaszem. I mówił to, patrzcie na mnie. Nawet kiedy Jan Chrzciciel miał wątpliwości, tak, to on powiedział co? Zobaczcie, co czynię. Patrzcie na moje czyny. Więc prawda, chociaż nie jest zbudowana na świadectwie, to w Bożym systemie działania prawda często potrzebuje świadectwa. Może to jest nasz problem jako ludzi, tak? Że nam często nie wystarczy sama stwierdzona jasno, wyraźnie prawda. My musimy się przekonać, że ta prawda w życiu działa, tak? Że ona naprawdę funkcjonuje. Pan Jezus, tak, Bóg tak to zorganizował w przypadku Jezusa. Przyszedł na świat jako ten, który wypełnił Pismo, prawdziwy, rzeczywisty Chrystus, Mesjasz, ale dopilnował, żeby świadectwo Jego potwierdzało to, kim On jest i co On mówi o sobie, że taką osobą jest. Więc świadectwo musi potwierdzać Pismo, ale prawda w pewnym sensie jest potrzebna dla nas, świadectwo jest potrzebne, żeby prawda dla nas była potwierdzona. Jeszcze raz podkreślam, świadectwo nie tworzy prawdy. Nie możemy patrzeć na świadectwo ludzi i na tej podstawie budować prawdy. Czasami ludzie tak robią, a to jest wielki błąd. Pismo zawsze ma priorytet. Tak? Czasami ludzie patrzą na życie innych ludzi i na tej podstawie tworzą teologię nawet. A, bo ja znałem kogoś takiego i takiego, to znaczy, że tak i tak. Nie. Pismo zawsze ma priorytet. Ale Pismo wymaga z powodu nas, grzesznych ludzi, świadectwa. I wiecie, Bóg to podkreśla też w życiu ludzi, nas. Taki jeden przykład chciałbym wam pokazać z drugiego listu do Koryntian. Ostatnio na ten temat, drugi list do Koryntian, 4 rozdział. Na ten temat głosiłem kazanie w Krakowie. Nie będzie tu kazania w kazaniu, absolutnie. Ale jest to świetny przykład, jak to działa w życiu ludzi. Drugi list do Koryntian, 4 rozdział, pierwsze 2 wiersze. Dlatego mając tę służbę, która nam została poruczona z miłosierdzia, nie upadamy na duchu, lecz wyrzekliśmy się tego, co ludzie wstydliwie ukrywają i nie postępujemy przebiegle, ani nie fałszujemy słowa Bożego, ale przez składanie dowodu prawdy polecamy siebie samych sumieniu wszystkich ludzi przed Bogiem. Apostoł Paweł tutaj mówi, my przed wami jesteśmy otwartą kartą. Mówi, głosimy wam Jezusa Chrystusa, a my nasze życie stawiamy jako, tu jest dość ciekawe stwierdzenie, jako dowód prawdy. To słowo oznacza demonstrację prawdy, tak? Potwierdzenie prawdy. Paweł mówi, nasze życie jest dowodem prawdy, którą głosimy. No, można powiedzieć odważne stwierdzenie, tak? Ale tak to działa. Tak to działa. Twoje życie powinno dowodzić prawdziwości tego, co ty głosisz. I co więcej, Paweł mówi tutaj, polecamy siebie samych sumieniu wszystkich ludzi przed Bogiem. Innymi słowy, oceniajcie w swoim sumieniu. To, na co patrzycie, oceniajcie. Bo moje życie, mówi Paweł, jest dowodem prawdziwości tego, co wam głosimy. To jest ten sam mechanizm, tak? Paweł głosił prawdę i wiedział, że to jest prawda, ale widział potrzebę świadectwa. Świadectwo jest potrzebne grzesznym ludziom, żeby w pewnym sensie potwierdziło prawdziwość tej prawdy. Nie jest fundamentem tej prawdy, ale pokazuje grzesznym ludziom, że to czy tamto jest prawdą. I w przypadku Pana Jezusa był ten sam mechanizm. Pan Jezus mówi, wy wierzcie świadectwu, które ja składam. Ja składam, Ojciec składa, po prostu wierzcie świadectwu. Bo to jest konieczne, żebyście poznali prawdę. Patrzcie na świadectwo i poznawajcie prawdę. Więc żeby poznać prawdę, trzeba przede wszystkim chcieć. Po drugie, trzeba patrzeć na świadectwo, rozważać to świadectwo i wierzyć świadectwu. Patrzmy na innych ludzi, na ich świadectwo i wierzmy. Jeżeli to jest to, co potwierdza Boże Słowo, wierzmy świadectwu ludzi, którzy oni składają. Dlatego tak ważne jest nasze świadectwo, bo my jesteśmy świadectwem, w które ludzie mogą uwierzyć. To, jak postępujesz w miejscu pracy, to, jak się zachowujesz, to, jak się zachowujesz gdziekolwiek, to jest twoim świadectwem, które ma potwierdzać Bożą prawdę, którą ty, jako Boże dziecko, powinieneś głosić. I w końcu mamy trzecią rzecz, na którą Pan Jezus tutaj wskazuje w tym fragmencie, który czytaliśmy. Żeby poznać prawdę, potrzebna jest relacja. Potrzebna jest relacja z tą osobą, której ta prawda dotyczy. Ta relacja też służy temu, żeby ta prawda była potwierdzona. W 8 rozdziale, w 12 wierszu, Pan Jezus powiedział, Jezus znowu przemówił do nich tymi słowy, ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość żywota. Kto idzie za mną, tak? Kto naśladuje mnie. 7 rozdział, 38-39 wiersz. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. A to mówił o duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w niego uwierzyli, albowiem Duch Święty nie był jeszcze dany, gdyż Jezus nie był jeszcze uwielbiony. Czemu służy Duch Święty w tobie, jako Bożym dziecku? Oczywiście funkcji ma dużo, tak? Ale podstawowa funkcja, ta najogólniejsza jest jaka? Po co jest Duch Święty? Żebyśmy mieli z Bogiem co? Tą relację, najbliższą możliwą relację, tak? To był problem w Starym Testamencie. Oczywiście problem przez nas, ludzi spowodowany, nie przez Boga. Ale tam było to oddzielenie, tak? I Bóg zapowiadał przez Jeremiasza, że będzie taki czas, kiedy na sercach ja wam to wszystko wypiszę. Kiedy nie będziecie się pytali, nie będziecie mówili jeden do drugiego, poznaj Pana, bo każdy, kto będzie w mojej rodzinie, będzie go znał. Dlaczego? Bo on będzie w środku, w was. Tak? To, co ostatnio mówiliśmy, że Pan Jezus, obecność Jezusa Chrystusa, obecność Boga w nas jest gwarancją tej radości, tak? Tej duchowej radości, bo ona jest cały czas w nas. On, Duch Święty, przez Jezusa Chrystusa, Jego pełnia, pełnia Boża, to wszystko jest w nas. I to zapewnia Duch Święty. On zapewnia najbliższą możliwą relację. Bo relacja jest ważna, żeby poznać prawdę. Można powiedzieć, prawdy korespondencyjnie nie poznasz. Tak? Musisz mieć relację, żeby poznać prawdę. Znowu, to co czytaliśmy w drugim liście do Koryntian, już nie otwierajmy tego, ale apostoł Paweł mówi do nich, polecamy się waszemu sumieniu. Tak? Jesteśmy wśród was, żyliśmy wśród was, mieliśmy z wami relacje, znacie nas. Gdyby apostoł Paweł się tam pojawił na 15 minut, wygłosił kazanie i poszedł, nie mógłby tego napisać. Ale on mówi, polecamy się w naszym sumieniu wam. Oceniajcie to. Macie z nami relacje. Znacie nas. Relacja jest bardzo ważna. Job po tych wszystkich swoich przykrych doświadczeniach, kiedy Bóg mu uzmysłowił wiele nowych rzeczy o sobie, nie wiem, czy pamiętacie, co powiedział. Tylko ze słyszenia wiedziałem o tobie, a teraz co? Na moje oczy cię ujrzały, tak? Na własne oczy cię ujrzałem. To jest dokładnie to. Tak? Job wiedział o Bogu tyle, co na swój czas można było wiedzieć. Był bogobojny, prawy, stroniący od złego. Był wzorem wierzącego w tamtych czasach. A jednak po tych doświadczeniach powiedział, tylko cię słyszałem. Nie poznasz prawdy, w cudzysłowie mówiąc, ze słyszenia, tak? Gdzieś tam, jakoś tam. Musisz mieć relację. Job mówi, moje oczy się teraz ujrzały. Chociaż na oczy Boga nie widział. Ale miał na myśli to, że teraz, Boże, ja rozumiem, że chodzi o relację, a nie o poznanie Ciebie tylko. Takie, że muszę złożyć Ci ofiarę, jak zgrzeszę, to mnie uderzysz, jak nie zgrzeszę, to będzie dobrze, składam ofiarę. Nie o to chodzi. Mam z Tobą relację. Znowu Pan Jezus wybrał apostołów i spędził z nimi te 3 lata, żeby mieli z Nim relację. Żeby poznali Go, nie tylko pisma, które o Nim mówią, nie tylko prorockie zapowiedzi. Akurat okazuje się, że to do nich tego specjalnie nie przyswoili, tak? Bo Pan Jezus po zmartwychwstaniu musiał jeszcze raz im, co pisma, co prorocy, tak? Bo to akurat zupełnie im umknęło. Ale mieli z Nim relację. Pod koniec Ewangelii Jana, Jan pisze w 30 wierszu 20 rozdziału, że wiele innych cudów uczynił Pan Jezus. I tam jest napisane wobec uczniów, które nie są spisane. Pan Jezus uczynił wiele innych rzeczy wobec uczniów. Dla nich specjalnie, tak? Miał z nimi specjalną relację. Oczywiście ta relacja potem właśnie przez Ducha Świętego, przez Jego zmartwychwstanie była scementowana, wzmocniona, ugruntowana, ale te 3 lata temu służyły. Żeby poznać prawdę o kimś, czy o czymś, chociaż bardziej mówimy o relacjach między osobami, musi być relacja. Musi być relacja. Jeżeli chcesz poznać prawdę o Bogu, musisz mieć z Nim relację. Jeżeli chcesz poznać prawdę o drugim człowieku, musisz mieć z Nim relację. Pracuję w zakładzie poprawczym, gdzie trafiają dziewczyny po wyroku sądu. I wiecie, przez te kilkanaście lat, gdzie tam pracuję, przy całym szacunku do byłej profesji mojej mamy, nieraz widzę błąd, oczywisty błąd, jaki popełniają sędziowie. Albo kierując tam osobę, albo trzymając tą osobę stanowczo zbyt długo na przykład. Dlaczego? Sędzia dostaje akta, ma fakty, podejmuje decyzję zgodną z prawem, wszystko jest w porządku, wszystko jest właściwie, ale widzi tą osobę tylko podczas rozprawy najczęściej. I jeszcze w kolejce kilku innych rozpraw, tak? Niestety. Nie mówię, że się da coś z tym zrobić. Nie da się, tak? Ale taki jest fakt. Ale jeżeli z tą dziewczyną spędzisz pół roku, rok, tak? Rozmawiasz z innymi ludźmi, którzy też tam ją widzą i nagle się okazuje, że to jest zupełnie co innego, tak? Że tak naprawdę inne działania należałoby podjąć. Albo inną decyzję w danym momencie, tak? Bo widzisz ją na co dzień. Widzisz, jak się zmienia, albo co się zmienia. Czasami na lepsze, czasami na gorsze. Ale to jest to. Można znać fakty odnośnie takiej osoby, ale nie znasz prawdy o niej. Bo prawda często jest możliwa do poznania tylko wtedy, kiedy masz relację. Znowu, mówimy o osobach, tak? Są bardzo proste sytuacje w życiu, kiedy nie musisz mieć żadnej relacji, żeby poznawać prawdę. Tak? Jak szczególnie w rzeczach nieożywionych, tak? Jak zmienić koło w samochodzie. Nie musisz mieć relacji z tym samochodem. Wyciągasz książkę, podręcznik, nawet jak nie umiesz, odkręcasz co trzeba, przykręcasz i już. Ale w relacjach między osobami, a Bóg jest osobą, konieczna jest często relacja, żebyś poznał prawdę. Więc wracając do tego naszego podstawowego pytania i tematu. Może znasz pisma, ale czy znasz prawdę? Poznanie pism, nawet tych świętych faktów, prawdziwych faktów, ile można tak powiedzieć, trochę masło maślane, ale możemy sobie czasami zaryzykować takie stwierdzenie, ale czy znasz prawdę? Nie jest to jednoznaczne. Ludzie, którzy widzieli Jezusa Chrystusa, znali pisma. Niektórzy z nich byli ekspertami w pismach Starego Testamentu. A jednak, kiedy doszło do Jezusa, pomimo całego tego pozytywnego zamieszania, które towarzyszyło Jego narodzeniu, proroctwa, ogłoszenia, aniołowie, wszystko, tak? Cuda, świadectwa, potwierdzenia z lewa, z prawa, nie znali prawdy. Dlaczego? Bo żeby poznać prawdę o Bogu, a też o drugim człowieku, trzeba po pierwsze chcieć, to znaczy trzeba się wysilić, tak? Chcieć oznacza najczęściej konieczność włożenia pewnego wysiłku. Jak ktoś mówi, że chce, ale nie chce mu się ruszyć ręką czy nogą, to od razu nam to pokazuje, tak? Chce mi się jeść i siedzi. Za 2 godziny chce mi się jeść, ale siedzi. Za 5 godzin chce mi się jeść, ale nadal siedzi. Od razu wiemy, że tak naprawdę to mu się nie chce jeść. Tak? Trzeba chcieć. Po drugie, trzeba pamiętać, że jest coś takiego jak świadectwo prawdzie. Być wyczulonym na świadectwo. Trzeba patrzeć na świadectwo. Trzeba patrzeć na te zewnętrzne dowody, które świadczą o tej wewnętrznej, czasami ukrytej prawdzie. I po trzecie, trzeba mieć relacje. Tak naprawdę to wszystkie te 3 elementy wymagają wysiłku. Bo chęć dotarcia do prawdy wymaga wysiłku, chęć przeanalizowania czy przyjrzenia się obiektywnie świadectwu wymaga wysiłku i chęć zawarcia i utrzymania relacji też wymaga wysiłku. Prawda nie jest czymś, co jest dane zawsze tak od, co spływa na ciebie, że nagle rano się budzisz i masz prawdę. Prawda wymaga wysiłku. I Pan Jezus to wyraźnie powiedział tym uczniom i tym faryzeuszom i wszystkim, którzy go słuchali. I byli tacy, tak jak Natanael, tak jak Nikodem, tak jak uczniowie, którzy to uczynili, tak? Dotarli do tej prawdy, którzy zapoznali się z tym świadectwem, którzy mieli tą relację z Jezusem Chrystusem i oni zrobili z tej prawdy wielki użytek. A byli tacy, którzy ani nie chcieli, ani im nie zależało, negowali świadectwo i absolutnie nie mieli chęci mieć żadnej relacji. I niestety przed oczyma tych prawda była zasłonięta. Tak jak też w tym drugim liście do Koryntian w 4 rozdziale Paweł pisze, że dalej w kolejnych wierszach, tam od 3, że jeśli ktoś nie przyjmuje tego dowodu prawdy, to znaczy, że jest to osoba, której oczy są zasłonięte po prostu. Tak? I czasami tak jest. Czasami tak jest. Ale my, którzy mamy oczy otwarte przez Ducha Świętego, powinniśmy być osobami, którym zależy na poznaniu prawdy. I chcemy włożyć w to wysiłek. Chcemy włożyć w to pracę. Chcemy włożyć w to jakieś działanie. Amen.
Amen.
Powstańmy.